Od kilku tygodni zwiastuję o Jezusie i dziedzictwie otrzymanym w Nim. Otrzymaliśmy w darze od Boga Ojca samego Pana Jezusa. Droga do Ojca przez Jego ofiarę została otwarta, otworzona. On stał się drzwiami do duchowego dziedzictwa, a tym dziedzictwem dla nas, Kościoła Pana Jezusa, na dzisiaj są Boże obietnice zawarte w Bożym Słowie, na które możemy się powoływać i widzieć wypełnienie ich w naszym życiu, oraz autorytet imienia Pana Jezusa, Jego krwi i Jego krzyża. I doskonałą ilustracją tej wspaniałej prawdy, duchowej prawdy, jest historia narodu izraelskiego. Od cudownego wyjścia z Egiptu, aż do wejścia do ziemi obiecanej. I pamiętajmy, jest to bardzo ważna rzecz. Ziemia obiecana Starego Testamentu nie jest niebem Nowego Testamentu. Ziemia obiecana dla nas jest ilustracją, obrazem stanu duchowego, życia i postawy każdej osoby wierzącej tutaj na ziemi. Jest to chodzenie w Bożym przeznaczeniu i wypełnianie Bożej woli w swoim życiu. To jest ziemia obiecana dla nas, dla Kościoła na dzisiaj, dla każdego z nas. I ostatnie trzy moje kazania oparte były na księdze Jozuego. Przejdź przez rzekę. Mówiliśmy o decyzji, którą każdy człowiek wierzący musi podjąć w swoim życiu, oparta na pierwszym rozdziale. To zwiastowanie było. Drugie zwiastowanie, jak żyć po drugiej stronie rzeki, na podstawie trzeciego rozdziału mówiliśmy o postawie, jaką powinniśmy przyjąć, aby czerpać z płodów, duchowych płodów tej ziemi obiecanej. I tydzień temu mówiłem na temat zdobywania ziemi obiecanej i rozważaliśmy, patrzyliśmy na niektóre wydarzenia od 4 do 11 rozdziału tejże samej księgi i mówiliśmy o życiu, jakie powinniśmy prowadzić w Jezusie Chrystusie i w Jego dziedzictwie. I zakończyliśmy zeszłotygodniowe zwiastowanie stwierdzeniem, iż zdobywanie obietnic, chodzenie w autorytecie Jezusa wymaga czasu. Gdy wytrwale i w wierze trwamy, wtedy zdobywamy i osiągamy to, co Bóg w Jezusie Chrystusie nam darował i przeznaczył. Gdy kończy się 11 rozdział, to kończy się takim stwierdzeniem, że ziemia doznała wytchnienia od wojny. Minęło 5 lat od przekroczenia brzegu Jordanu, rzeki Jordanu i w 5 lat ziemia została podbita. Izrael wszedł do ziemi obiecanej. 12 rozdział mówi nam o liście osiągnięć podbitych królów, twierdz, warowni. Oni weszli, zdobyli, podbili i gdy się wydawało, że to już koniec, to dochodzimy do rozdziału 13, pierwszego wiersza, gdzie czytamy takie słowa. Księga Jozuego, 13 rozdział, pierwszy werset. Kiedy Jozue się zestarzał i był w podeszłym wieku, rzekł Pan do niego: Ty się zestarzałeś i jesteś w podeszłym wieku, a pozostało jeszcze bardzo wiele ziemi do objęcia w posiadanie. Wiecie, to jest niesamowite. Zdobyli, weszli, byli już 5 lat tam, cieszyli się Bożym błogosławieństwem, a Bóg do Jozuego mówi, parafrazując współczesne moje autorskie tłumaczenie, mówi: Jozue, szkoda, że się zestarzałeś, bo tyle jeszcze jest do zdobycia ziemi i wzięcia w posiadanie. Wielu ludzi, być może zdecydowana większość z nas, zadowoliłaby się tym, co zostało dotychczas osiągnięte, co zostało dotychczas uzyskane. No bo popatrzmy na fakty. Większość obszaru ziemi obiecanej przeszła na naszą własność. Mamy gdzie mieszkać. Największe twierdze, najpotężniejsze warownie zostały zdobyte i obalone. Zdecydowana większość ludności zamieszkującej ziemię obiecaną, ziemię Kanaan, została albo wybita przez nas, albo podbita. Płacą nam pańszczyznę, pracują dla nas, służą nam, są naszymi niewolnikami. Słowo Pana, które Bóg wypowiedział do Mojżesza, a później do Jozuego, zostało spełnione. Każda obietnica, którą Bóg wcześniej powiedział, została wypełniona. Teraz więc co nam pozostaje? Cieszyć się, radować się i zająć sobą. Odpocznijmy sobie po trudach tułaczki. Zregenerujmy się po długotrwałym podboju, pięcioletnim długotrwałym podboju ziemi obiecanej. Odpoczywajmy. A co na to Bóg? A Bóg mówi, jest jeszcze wiele do zdobycia. I to jest ta ponadczasowa prawda, że u Boga i w życiu z Bogiem nie ma duchowego urlopu, nie ma duchowych wakacji, nie ma duchowych wczasów. On ciągle ma wiele, wiele rzeczy do zrobienia. On wciąż chce nam je pokazywać. Różne dziedziny i sfery naszego osobistego życia, naszego rozwoju, wzrost wiary, rozszerzanie wpływu, rozwijanie potencjału, darów, uzdolnień, rozwijanie i przemiana swojego charakteru, wchodzenie w powołaniu, które Bóg ci daje, relacja z Duchem Świętym i rozwijanie tej relacji, uczenie się nasłuchiwania głosu Ducha Świętego. On pokazuje wiele wspaniałych, nowych możliwości dla Kościoła, nie tylko indywidualnie dla nas, ale dla Kościoła. Zwyciężanie, poszerzanie Królestwa Bożego, podbijanie Królestwa Ciemności, wpływ na społeczeństwo, które jest wokół nas, przenikanie do sfery dziedzin życia lokalnej społeczności, misyjność, aby prawdy Bożego Słowa były standardami życia ludzi, którzy są wokół nas, naszymi i innych. Bóg ciągle, ale to ciągle rzuca nowe wyzwania. Bóg ciągle i to ciągle pokazuje nowe horyzonty. Bóg ciągle przedkłada przed nami nowe możliwości i sposobności, bo u Niego nie ma czegoś takiego pojęcia jak spoczęcie na laurach, jak duchowa sielanka, co znaczy nic do robienia, nic do naprawiania, nic do rozwijania, nic do zdobywania. On zawsze rzuca człowiekowi nowe wyzwania. Jest to odwieczna Boża zasada. I to samo zrobił w przypadku Jozuego. Mówi do niego: szkoda, że się zestarzałeś. Jesteś już w starszym wieku, a tak wiele jeszcze ziemi jest do objęcia w posiadanie. Rzuca przed nim wyzwanie, aby Jozue mógł je podjąć, aby mógł zainspirowany, zachęcony możliwościami, które Bóg mu daje, pójść i zdobywać, nie spocząć na laurach. I dalej, 13, 14, aż do 22 rozdziału, wszystkie te rozdziały opisują, co było jeszcze do zdobycia i do zagospodarowania w ziemi obiecanej. Konkretne rzeczy, konkretne miejsca, konkretne miasta, konkretne jakieś siedliska, góry, pola. Bóg to wymienia i mówi: popatrz na to wszystko, co jest do zdobycia. Rozlosuj to jako dziedzictwo wśród mojego ludu, podziel to i do dzieła, do walki. Wiecie, to jest odwieczna, tak jak już powiedziałem wcześniej, Boża zasada. Popatrzmy przez chwilkę na niektóre wybrane przeze mnie osoby, które Bóg chciał także zainspirować. Abram otrzymuje obietnicę. Będziesz ojcem wielkiego narodu. Abram znaczy ojciec narodu. Ale po jakimś czasie Bóg do niego mówi: słuchaj, nie będziesz nazywał się Abram. Zmienimy twoje imię na Abraham, co oznacza ojciec wielu, mnóstwa narodów. Mówi, twoje potomstwo będzie jak piasek na plaży, jak gwiazdy na niebie. Był tylko mały problem. Abraham jeszcze wtedy nie miał żadnego potomka, żadnego syna, ale Bóg mu obiecał i rzuca wyzwanie. Józef. Starotestamentowego Józefa poznajemy, gdy był nie mami synkiem, ale taty synkiem, ulubionym, najmłodszym. Tato go tam troszkę nim manipulował, go troszkę używał tak, że między braci go puścił, on tam młody i słyszał, co bracia mówią, co pnują, gdzie planują, co, i on wszystko donosił. Dlatego też bracia go nie lubili, bo był donosicielem, kapusiem, zdradzał ich tajemnice. Ale Bóg daje mu sen i widzi w tym śnie, że jest na polu i ma swój snop związany i pozostałych 11 snopów nagle obraca się w jego stronę i kłania się mu. nie potrzebował nie wiadomo jakiej wykładni, rozumiał, bo to byli jego bracia, te inne pozostałe snopy. Wszyscy mu się pokłonili, on się chwali tym snem. Mówi, braciom opowiada, jak to będzie w przyszłości. Oni powiedzieli, świetnie Józefie, Józefku, rewelacja, tylko czekamy, żeby się Tobie pokłonić, tak? Absolutnie nie, oni jeszcze bardziej go znienawidzili. Co on sobie tu myśli, najmłodszy, my się będziemy mu kłaniać? W tamtych czasach to było nie do pomyślenia, żeby młodszemu bratu się starszy brat mógł pokłonić. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Hierarchia zawsze jest w rodzinie. Ja byłem tym, który był bity czasami przez mojego brata. Patrzę na niego, ale przebaczyłem mu już dawno. To było 5 lat różnicy. To ja nie mogłem z nim konkurować. A więc jak on coś powiedział, to tak musiało być. U Barciaków ciekawe jak jest. Paweł, hierarchia jest, nie? No jest, jest. Niestety, ale masz ty tak po środku, to ty tak niektórych musisz słuchać, a niektórym rozkazywać. To nie jest źle. Zawsze tak jest. No, że większe, ale hierarchia jest ustawiona. Nagle drugi sen Józef otrzymuje. Widzi gwiazdy, 11 gwiazd i słońce i księżyc w tym śnie i to wszystko kłania się mu. No znowu nie potrzebował wielkiego tłumaczenia tego. Wykładnia była taka, że zarówno przyjdzie czas, że i rodzice się jemu pokłonią. Co robi młody, kilkunastoletni Józef? No chwali się tym snem. No co by nie zrobił? Wiadomo. I mówi o tym. To już tato powiedział mu, ty chłopie uważaj, co ty wygadujesz, choć go bardzo kochał. Uważaj, uważaj, ty myślisz, że ja z mamą będziemy się tobie kłaniać? Idź tam do owiec. To jest typowe działanie rodziców. Jak coś nie po ich myśli, to mówią, Samuel, idź się uczyć. Także często w taki sposób. I tu tak samo jego ojciec mówi, idź do roboty. Popracuj sobie, może ci przejdzie, może głowa będzie troszkę bardziej spracowana, to nie będziesz śnił i marzył, tylko będziesz spał twardo w nocy. Ale Bóg rzuca mu wyzwanie i wiemy, że to się spełniło. Mojżesz w cudowny sposób ocalony przed Holokaustem zagłady małych chłopców odkrywa gdzieś w sobie, że Bóg go nie przez przypadek ocalił i wychował w rodzinie faraońskiej po to, aby mógł wybawić naród. Stara się to zrobić po ludzku, ale napotyka na trudność, zabija jednego Egipcjanina, później gdy kłócą się Izraelczycy, wystraszył się, że to dojdzie do Faraona, że popełnił przestępstwo i będzie zamknięty, skazany i ucieka na pustynię. 40 lat na tej pustyni jest, zakłada rodzinę i nagle Bóg go powołuje, mówi, ja z tobą nie skończyłem jeszcze. Przygotowany jesteś, super, jest czas. Abyś poszedł i stanął na czele, aby wyprowadzić mój naród z Egiptu. Gedeon, gdy Izrael tkwi w niewoli, Bóg do niego przychodzi i mówi, chcę, abyś wyzwolił ten lud spod panowania wroga. On mówi, ja za pozwoleniem, Panie mój, ja się nie nadaję, najmłodszy, najmniejsze plemię i ta hierarchia znowu, najmłodszy, nie? Jak on może to robić? Ale Bóg mówi, tak możesz. A aby ci udowodnić, że tak będzie, to w 300 rozbijecie armię nieprzyjaciela, bo zobaczysz, że ja jestem z tobą. Eliasz, gdy naród izraelski tkwi w bałwochwalstwie, chwalą innych bogów, czczą inne bóstwa. Eliasz staje i mówi, jak długo będziecie kuleć? Zdecydujmy, zobaczmy, kto jest Bogiem. Niech wszyscy prorocy Baala, Aszery przygotują ofiarę i niech zostanie ona przyjęta, a ja przygotuję ofiarę dla naszego Boga, Boga Jahwe, Boga Izraelskiego. Zobaczymy, który Bóg żyje. Potężnie rzucone wyzwanie. W Nowym Testamencie, gdy popatrzymy na przykład na Marię, Matkę Jezusa, gdy anioł przychodzi do niej i oznajmia, że urodzi Syna Bożego, że Słowo ciałem się stanie i to właśnie w jej łonie będzie. Ona zadaje pytanie, ale jak to się stanie? Duch Święty to zrobi. To jest wyzwanie rzucone. Ale ona mówi, oto ja służebnica Twoja. Niech się stanie wedle tego słowa. Była posłuszna. Uczniowie, apostołowie, których Jezus wybrał, 3 lata z nimi chodził, nauczał, wtłaczał prawdy o Ojcu, o Bogu, o dobrej nowinie, o Ewangelii, przygotowywał ich na to, po co przyszedł, że dzieło odkupienia krzyża się zamanifestuje. i rzuca im wyzwanie, mówiąc: jak będziecie trwać we mnie, jak będziecie chodzić w Duchu Świętym, który przyjdzie, gdy ja odejdę, to większe rzeczy będziecie robić, niż ja czyniłem. To będziecie moimi świadkami, gdy przyjmiecie Ducha Świętego i będziecie nimi tu w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Jak mocno rzucone wyzwanie apostołom, prostym ludziom, którzy być może poza rejon Morza Galilejskiego nie wyszli. On mówi: będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Ja się zawsze śmieję, chłopaki może paszportu nie mieli. A gdzie tam mieli aż wyjeżdżać daleko, za granicę? Ale to było tak rzucone mocno wyzwanie, bo nasz Bóg taką ma naturę. Nasz Bóg w taki sposób działa. To jest Jego ekonomia. To On w taki sposób zachęca, inspiruje do tego, abyśmy szukali, co jest więcej i co jest dalej. On w taki sposób działa. Bóg ciągle rzuca nowe wyzwania. On ciągle pokazuje nowe horyzonty i nowe możliwości. I tu dokładnie zrobił tak samo. Pokazał Jozuemu i mówi: rozlosuj tę ziemię, podziel dziedzictwo i do dzieła, do walki, podbijajcie. To jest wasze, wiele ziemi do zdobycia. I w tym zdobywaniu, osiąganiu Bożego celu, przeznaczenia, sięganiu po Boże obietnice, możemy przyjąć dwie całkowicie różne postawy. I gdy czytamy dokładnie od 13 do 22 rozdziału, to między innymi czytamy o plemieniu Józefa, wspomnianego przeze mnie już Józefa, jaką oni postawę przyjęli. 17 rozdział Księgi Jozuego, jeżeli macie, to otwórzcie, ja w ogóle zachęcam was do czytania tej księgi właśnie z perspektywy dziedzictwa, które mamy w Jezusie. W jaki sposób Bóg chce, abyśmy sięgali po obietnice. Biblia mówi nam, że Stary Testament jest cieniem, zarysem tego, co w Jezusie się stało dla nas. I to dla nas jest wzór, szkic, jak zdobywać, jak posiąść, jak chodzić w zwycięstwie, jak czerpać dziedzictwa, które mamy w Jezusie. Dlatego zachęcam was do czytania księgi Jozuego. Przynajmniej jeszcze jedno kazanie będzie wygłoszone na podstawie tej księgi. I 17 rozdział, gdy dziedzictwo plemienia Manasesa, Józefa, Efraima, Józef miał dwóch synów, Efraima, Manasesa, i to było ich plemię i ich dziedzictwo zostało rozlosowane, to czytamy w 12 wierszu: lecz synowie Manasesa nie mogli objąć w posiadanie tych miast i Kananejczycy zdołali utrzymać się w tej ziemi. Gdy jednak synowie Izraelscy się wzmocnili, narzucili Kananejczykom pańszczyznę, lecz całkiem ich nie wypędzili. Czytamy o tym, że dziedzictwo Józefa, plemię Józefa, Efraima, Manasesa, po jego synach, że to plemię podjęło walkę i było im bardzo trudno. Najpierw Kananejczycy dali odpór, zdołali się utrzymać w tej ziemi. Gdy troszkę się sprężyli, bardziej się zmobilizowali, narzucili Kananejczykom pańszczyznę, lecz całkiem ich nie mogli wypędzić. Trudno im było. Tylko pańszczyzna i zrezygnowali. Czasami jest też w naszym życiu podobnie. Czytamy Boże Słowo lub słuchamy Bożego Słowa i nagle jesteśmy bardzo zachęceni. Następuje taki zryw. I po kilku nieudanych próbach, po kilku nieudanych zrywach, po trudnościach poddajemy się, wycofujemy się, rezygnujemy, a to zawsze rodzi frustrację. To zawsze rodzi frustrację. To zawsze daje taką pokusę szukania winnego. Kto zawinił, że mi nie wyszło? I dokładnie w ten sposób postąpiło plemię Józefa. 14 werset mówi: gdy im nie wyszło, gdy nie wypędzili Kananejczyków, to przyszli, dlatego rzekli synowie Józefa do Jozuego: dlaczego przydzieliłeś nam losem tylko jeden dział jako dziedzictwo? Przecież jesteśmy ludem licznym i dotychczas Pan nam błogosławił. Musieli znaleźć winnego. Dlaczego nam nie wyszło? A więc mieli pretensje, mieli zarzuty, mieli oskarżenia, dlaczego taką ziemię i dlaczego tak małą ziemię i dlaczego tylko jeden dział, dlaczego niesprawiedliwie zostało wszystko podzielone. Najczęściej pojawia się taka frustracja, gdy nam nie wychodzi. Jozue jako mądry przywódca mówi do nich: jeżeli jesteście ludem licznym, idźcie sobie do lasu, wykarczujcie sobie siedziby, pokonajcie Peryzejczyków, Refaitów, skoro góry, które macie, są wam za ciasne. Idźcie, działajcie, mówicie, że Bóg wam błogosławił, idźcie w Jego imieniu, idźcie i zdobywajcie, to jest dla was, jeżeli wam jest za ciasno. Mają mocną zachętę do podjęcia wysiłku, walki i działania, ale oni odpowiadają: góry nam nie wystarczają, a wszyscy Kananejczycy mieszkający na tej równinie, jak i ci, co mieszkają w dolinie, posiadają żelazne wozy. Więc następne wytłumaczenie: nie wychodzi nam, bo wróg jest tak mocny, bo oni mają żelazne, mocne wozy, a my takich nie mamy, dlatego nie możemy ich pokonać, nie jesteśmy w stanie. Co robi Jozue? Jozue dalej ich motywuje. I rzekł Jozue do rodu Józefa, do Efraima Manasesa: jesteście licznym ludem, macie wielką siłę, będziecie więc mieli nie jeden tylko wylosowany dział, lecz będziecie mieli także góry, a ponieważ jest to las, więc wykarczujcie go, posiądziecie go aż do jego krańców, gdyż wypędzicie Kananejczyków, chociaż mają żelazne wozy i są silni. Zobaczcie, jaka zachęta, ciągła zachęta. Oni niezadowoleni, szukają wymówek, usprawiedliwiają się, a Jozue zachęca ich. Mówi do nich, że są silni, że jest Boże błogosławieństwo nad nimi, że gdy wezmą się do działania, to zwyciężą, zdobędą, podbiją. Bardzo często my postępujemy podobnie. Jest to postawa, jaką wielu ludzi wierzących przyjmuje. Niezadowoleni z obecnego stanu swojego życia, małżeństwa, rodziny, być może innych braci, sióstr w Chrystusie, Kościoła jako lokalnej społeczności. Bardzo często mamy tendencję do zrzucania odpowiedzialności na innych, zamiast wziąć się do roboty, zamiast uwierzyć w to, co Bóg o nas mówi, że my możemy zdobyć, że my możemy pójść, że my możemy przezwyciężyć, że każda obietnica jest dla nas, że my mamy autorytet w imieniu Jezusa, że my możemy, że my się nadajemy, że my jesteśmy w Jego oczach zdatni do tego, aby pójść i podjąć walkę. Zamiast tego, bardzo często, mając potencjał, nie chce się. Im się nie chciało i często nam się nie chce podjąć walki i trudu. Łatwiej jest ponarzekać i być leniwym. Łatwiej, zdecydowanie łatwiej. I zapamiętajmy to, że narzekanie i lenistwo zawsze idą w parze. I ta postawa rodu Józefa to postawa pasywna, bierna, pełna niezadowolenia i pełna roszczeń. Wypływa z apatii, gnuśności, lenistwa. Niech inni zrobią coś, aby mi było dobrze. Niech Pan Bóg w swojej mocy zadziała, aby mi było dobrze. Niech Bóg, niech inni zadziałają, aby było mi dobrze. A ja nic nie robię. Ja tylko narzekam i jestem leniwy. Oni chcieli posiąść ziemię przez zasiedzenie. Myśleli, że jak już tu są, to im się ta ziemia należy, że wróg powie: przepraszam, wy już tu jesteście, to my grzecznie odchodzimy. Przez zasiedzenie. Jest taki termin prawniczy, zasiedzenie, nie Leszku? A więc jeżeli ktoś długo gdzieś zamieszkuje, to później ma prawo do tego, ale to nie jest Boża ekonomia. To, że się zasiedzimy w jakimś miejscu, to nie oznacza, że to miejsce należy do nas. Co powiedział Bóg do Jozuego? Całą tą ziemię daję wam, ale każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, będzie wasze. Każda obietnica, w którą uwierzysz, będziesz na niej budował swoje życie, wypełni się w twoim życiu. Nie dlatego, że ona jest w Biblii, ona jest automatycznie w twoim życiu działającą i sprawdzającą się, jeśli jej nie chwycisz, jeśli wiarą jej nie przyjmiesz i nie postawisz na niej. Nie zbudujesz na niej swojego życia. I to jest ta pierwsza postawa. Narzekania i lenistwa. One zawsze idą w parze. Rezultat? Nie osiągnęli pełni Bożego przeznaczenia. Wróg współzamieszkiwał z nimi, a później stał się dla nich zasadzką i pułapką i musieli z tego powodu cierpieć. Chcieli posiąść ziemię przez tylko zamieszkiwanie wspólne z wrogiem. Myśleli, że wróg sam odejdzie, ale wróg sam nie odejdzie. Wróg chodzi jak lew ryczący i szuka kogo by pochłonąć. Tak mówi Boże Słowo. Diabeł, przeciwnik Boży, zrobi wszystko, aby uprzykrzyć nam życie. Aby nasze życie było trudne, pełne wyzwań. Ale pocieszające jest to, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Z Nim zwyciężamy. W Nim chodzimy w zwycięstwie, bo mamy autorytet imienia Jezus. Autorytet Jego świętej krwi. Autorytet Jego krzyża. I każda obietnica, która jest tutaj, gdy ją wiarą przyjmujemy, jest i dla nas. Ale perspektywa. Popatrzcie, jak Jozue zareagował, a jak oni. Nie zdobędziemy, ponieważ oni mają żelazne wozy. A Jozue mówi, i zdobędziecie, chociaż mają żelazne wozy. Często w naszym życiu my podobnie mówimy. Musimy popatrzeć z Bożej perspektywy. Popatrzeć, jak Bóg widzi daną sytuację. Jak On ją widzi, w jaki sposób ją rozwiązać. Czy dla Niego jest problem nie do rozwiązania? Czy On może stanąć i powiedzieć, nie dam rady, to jest niewykonalne, nie jestem w stanie rozwiązać tej sprawy. Czy może Bóg tak zrobić? Nie, absolutnie. On jest Bogiem, który może wszystko, jest w stanie zrobić wszystko. Dlatego gdy z tej perspektywy popatrzymy, to nie powiemy, bo wróg jest silny, dlatego mi się nic nie udaje, ale powiemy, chociaż wróg jest silny, to Jezus jest silniejszy i mi się uda. To jest pierwsza postawa plemienia Józefa. Możemy przyjąć również drugą postawę, postawę plemienia Judy, a przodownikiem w tym plemieniu był Kaleb. 14 rozdział. Od 6 wiersza czytamy, że gdy był przydział dla Kaleba, dla synów Judy, to przystąpili oni do Jozuego, przywódcy, i Kaleb mówi tak. Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza odnośnie do mnie, odnośnie do Ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię. Przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i najlepszego sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli za mną, zastraszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia, ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie po wszystkie czasy jako dziedzictwo do Ciebie i do Twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem swoim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. Oto teraz mam lat 85. I jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz i jaka była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, czy to do bitwy, czy to do pochodu, do marszu. Zobaczcie, w jaki sposób Kaleb zwraca się do Jozuego. On wspomina dobroć Bożą, obietnicę Bożą i Słowo Boże. To one go trzymały w odpowiedniej postawie serca. To one stymulowały i pobudzały jego wiarę przez te wszystkie 45 lat czekania. On dostał obietnicę 45 lat wcześniej. I gdy minęło 40 lat, znaleźli się przy brzegu, mówi, no to już, ale jeszcze 5 lat musieli walczyć, gdy zdobywali. I co się stało? I przychodzi do Jozuego i mówi, to jest to, Bóg dał obietnicę. Pamiętasz, co nam powiedział. Jego słowo jest prawdą. Dlatego on wspomina dobroć Bożą i Boże obietnice. Dlatego chciał dalej działać. I mówi 12 werset, daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś, że są tam Anakici, wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił Kaleba i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Całkowicie inna postawa. On stawiał sobie wysokie cele, bo wiedział, że żyje z Bogiem. On wiedział, że jeśli Bóg dał obietnicę, to ta obietnica musi się wypełnić. Dlatego on nie był minimalistycznie nastawiony do życia, jak omawiani przed chwilą z rodu Józefa. Daj nam, za nas wykarczuj, poszerz, bo nam za ciasno, a my nic nie będziemy robić. Absolutnie nie. On mówi, wskaż mi, pozwól mi iść. Ja te góry, gdzie mieszkają Anakici, najpotężniejszy wtedy ród, chcę wybić ich, chcę pokonać, bo Bóg tak powiedział, to będzie moje, to jest obietnica, na której stoję. Ta obietnica trzymała mnie przy życiu przez 45 lat. Dlatego dzisiaj jest moja sposobność, dzisiaj jest ten mój dzień. To jest moje dzisiaj 5 minut. Dlatego Jozue, proszę Cię, daj mi to. Jozue go pobłogosławił. I co zrobił Kaleb? On poszedł. On powiedział, pozwól mi zdobyć, posiąść i zwyciężać. To nic, że są tam Anakici. To nic, że są tam potężne warownie. Z Bogiem ich zwyciężę, bo z Bogiem wszystko jest możliwe, bo Pan tak powiedział. On dał słowo obietnicy, dlatego mogę. On był zdeterminowany, aby widzieć spełnienie słowa. I czytamy dalej. 15 rozdział, 13 werset. Kalebowi dano dział wśród synów Judy według nakazu Pana, miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron, a Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka, Szeszaja, Achimana i Talmaja, Anakitów. Dlaczego wypędził? Bo Bóg tak powiedział, on wierzył w Boże Słowo, on wierzył w Boże obietnice, on wierzył, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Czy zadowolił się tym? Nie. Gdybyśmy dalej czytali, to jest napisane w 15:15, stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. Człowiek, który zdobywa Boże obietnice, który chodzi w Bożych obietnicach, który czerpie z Bożego Słowa, który widzi wypełnienie się Słowa Bożego w swoim życiu, to człowiek akcji, człowiek czynu, człowiek działania. Człowiek, który coś ciągle robi, a nie spoczywa na laurach. On był zdeterminowany, poszedł i walczył i zdobył. Jest to postawa, wzór dla nas, postawa aktywna, czynna, przepełniona ufnością i wiarą. Nie zadawalam się tym, co mam i co już osiągnąłem. Chcę więcej, oczekuję więcej, wierzę na więcej, bo mój Bóg jest takim Bogiem, który daje więcej i chcę, abym czerpał z Jego dziedzictwa i chcę, abym chodził w Jego zwycięstwie. Dlatego tu też mamy jedną parę. Tam mieliśmy parę w tamtej postawie. Wiecie, jaką? Narzekanie i lenistwo. Tutaj też jest para. Ufność i determinacja. Ufność i determinacja idą w parze. Pytanie brzmi, co mogę więcej osiągnąć w Jezusie? To już mam, to już zdobyłem, ta obietnica już jest moja. Co mogę więcej? O co mam się modlić? Co zdobywać? Co mogę więcej? Bo ufam, jestem zdeterminowany. Pocieszenie dla starszych wiekiem. Wiek nie ma znaczenia. Ktoś tu ma więcej niż 85 lat? Ma? Radek? Nie ma nikt? Nie ma nikt? Policz swoje, żony i dwoje dzieci. Wyszło? No jeszcze spokojnie, że ci brakuje. Nikt z nas nie ma, więc to słowo dotyczy się nas. Kaleb miał 85 lat i jeszcze był gotowy. Bo wierzył, ufał, żył dla Boga, żył na 100% z Bogiem. Psalm 92, bodajże 13 czy 14 werset mówi, że zasadzeni w domu Pana jeszcze w starości przynoszą owoc i są pełni świeżości. Zasadzeni w domu Pana. Czyli zasadzony zostałeś mocą Ducha Świętego, zrodzony z Ducha Bożego i trwasz w Jezusie, to możesz mieć nawet 85 lat, ale ciągle twoje serce będzie młode i chciało zdobywać, co w Jezusie jest do zdobycia. Ciągle będziesz niespełniony, ale w tym pozytywnym znaczeniu, bo będziesz chciał więcej z Jezusem. Nie będziesz zadowalał się tym, co już jest. Będziesz chciał więcej. Co mogę więcej? Możesz tak sobie powiedzieć, no o czym ty gadasz tutaj, chłopie? Ja jestem zbawiony, na nowo się narodziłem, poznałem Jezusa, cieszę się Jego miłością, mam dobrą pracę, wspaniałą rodzinę. Co więcej ode mnie oczekiwać? No czekam na niebo. Pozwólcie, że zadam troszkę pytań nam, dobrze? I zobaczycie, czy coś możesz więcej jeszcze, czy nie. Czy już w Bożej ekonomii się wszystko dla Ciebie skończyło, czy może jeszcze są rzeczy, o które możesz zawalczyć. Może jesteś tutaj i pytanie moje brzmi do ciebie. Czy poznałeś Boga? Czy znasz Boga? Jego miłość, Jego łaskę, którą objawił w Jezusie? Czy odkryłeś sekret, tajemnicę poselstwa dobrej nowiny? Po co Jezus przyszedł na ten świat? Po co o tym Jezusie w tych kościołach chrześcijańskich się mówi? Po co? Czy odkryłeś to? Czy wiesz, po co przyszedł Jezus? Jeśli tak, to zadam inne pytanie. Jeśli wiesz, to czy narodziłeś się na nowo, jak mówi Boże Słowo? Bo Jezus umarł w miejsce za ciebie. O tym dzisiaj śpiewaliśmy. Mariusz nas w tej nowej pieśni do tego zachęcał. Czy rozumiesz, czym jest dzieło krzyża? Co to znaczy narodzić się na nowo? A jeśli się narodziłeś na nowo, czy trwasz w Jezusie? Czy trwasz w Jego Słowie? Czy trwasz w regularnej rozmowie z Nim w modlitwie? Czy na co dzień żyjesz Bogiem? Czy zrobiłeś kolejny krok? Zawarłeś przymierze poprzez chrzest wodny? Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, mówi Boże Słowo. Czy charakter Jezusa jest widoczny w twoim życiu? Czy możesz powiedzieć: wszystko gra, jestem jak Pan Jezus, wszystkie cechy mam, w moim charakterze wszystko idealnie, to jak kopia, po prostu odbita na monecie, podobizna jakiegoś człowieka. Tak, ja jestem podobny już do Jezusa. Czy owoce Ducha Świętego manifestują się w twoim życiu? Radość, pokój, miłość, cierpliwość, wytrwałość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Czy chodzisz w tym owocu? Czy w relacji z Duchem Świętym rodzisz ten owoc? I po tobie widać w relacji z mężem, z żoną, dziećmi, z pracownikami, współpracownikami, koleżankami, kolegami. Inni patrząc na ciebie mogą powiedzieć: normalnie chodzący Pan Jezus. Odpowiedzmy sobie na tak postawione pytanie. Czy chodzisz w Duchu Świętym? Czy masz przemieniony umysł? Jakie masz wartości w swoim życiu? Wartości tego świata czy Królestwa Bożego? Co jest najważniejsze w twoim życiu? Do kogo się upodabniasz? Jakie masz cele w swoim życiu? Czy otrzymałeś obietnicę Ojca? Mówię tu o chrzcie w Duchu Świętym. Czy zostałeś napełniony, zanurzony w Duchu? Zacząłeś mówić innymi językami, jak mówi Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, Dzień Zielonych Świąt, gdzie ludzie zaczęli mówić. Czy już to masz? Czy może możesz do tego zmierzać? A jeśli mówisz językami, to co z innymi darami, które są też opisane dokładnie w pierwszym liście do Koryntian, oprócz daru mówienia językami? Pozostałych jest jeszcze 8 darów. Słowo mądrości, słowo wiedzy, słowo wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwo, dar rozróżniania duchów, dar tłumaczenia języków. Co z tymi darami? Czy to są dla ciebie, czy może już nie dla ciebie? Boże Słowo mówi: usilnie zabiegajcie o dary Ducha Świętego. Zabiegajcie. Czy zabiegasz o to? Czy zadowoliłeś się tym, że na nowo się narodziłeś? Pan Bóg potwierdził to poprzez chrzest w Duchu Świętym, zawarłeś z Nim przymierze i tyle. Wiecie, czy jesteś skuteczny? Odpowiedz sobie na to pytanie. Sam siebie oceń. Jeżeli jest 9 darów, a ty chodzisz w jednym, to masz 11% skuteczność. To jest tylko 11% pełni Bożego Ducha, które Bóg ma dla ciebie przygotowany. Czy czasami nie ograbiamy się z tych 89%? Pomyślmy przez chwilę. Nasze siatkarki niestety dzisiaj przegrały z Rosją. Gładko 0-3. Niestety. Ale z Samuelem rozmawialiśmy, że jeżeli siatkarka ma skuteczność mniejszą niż 30%, to jest słaba skuteczność. Jeżeli na 10 ataków skończy 3, to jest słaba skuteczność. 30%. My mówimy tu o 11, które niektórzy z nas może powiedzą, to już jest pełnia. 30% skuteczność to jest bardzo mała. A więc gdybyśmy nawet chodzili i mieli w darach ducha 3 dary, którymi byśmy operowali, to jest dopiero 30%. A gdzie 60 pozostałe? 70 prawie. Czy to nie jest dla nas? Dla nas, dla Kościoła. Wczoraj odbył się mecz Ligi Halowej Niektórzy z naszej młodzieży i z innych naszych kościołów stworzyli zespół pod patronatem Bildexu i walczą. I wczoraj mieli trzeci mecz. Dotychczas wygrali 2 mecze, pewnie dobrze po świetnej walce. Ale wczoraj walczyli z zespołem, który wcześniej przegrał chyba 16-0, czy ile. I oni już przed meczem, nasza drużyna, liczyła, mówiąc, ciekawe, czy strzelimy 20 bramek, czy pobijemy rekord, czy nie, bo taka drużyna jest tamta słaba. Zaczęli grać i po 2 minutach mieli oczy takie, bo przegrywali 0-2. Mówili, jacy oni są słabi. A strzelili nam 2 bramki i przegrywali 0-2. Potem się zebrali, musiałem ich zmotywować, zachęcić, na kolanach w modlitwie i zaczęli strzelać bramki i wygrali. I świetnie, wygraliście 6-4, tak? 6-4. Ale wszystko już w głowach się ułożyło. Rozumiecie, jak ważne jest nastawienie, jak ważne jest zdeterminowanie, nielekceważenie. I później, gdy w szatni byliśmy i rozmawialiśmy, wyciągając wnioski, to jeden z chłopaków powiedział, to nam pokazało, że powinniśmy zawsze okazywać respekt przed przeciwnikiem i koncentrować się niezależnie od ich poziomu piłkarskiego. Respekt przed przeciwnikiem i koncentracja zawsze, na każdy mecz. Inny chłopak powiedział, to jest dla nas lekcja pokory, że powinniśmy w mądry sposób, zmotywowani, odpowiednio zdeterminowani, podchodzić do każdego meczu. I to jest te kilka ich wczorajszych wniosków do piłki nożnej. Świetnie pasują do naszego życia. Respekt, nie boimy się przeciwnika, ale wiemy, że on atakuje, że ma moc, ale my w imieniu Jezusa mamy większą. Dlatego musimy być czujni, musimy być gotowi i stawić mu czoło, bo jeśli nie, to się nie obloniemy i będzie 0-2. I nie wiadomo, czy wyciągniemy na 6-4. Nie wiadomo, może nasze życie być powalone, zniszczone i może być za późno. Zanim się obudzimy, możemy być poranieni, zniszczeni i nic w naszym życiu nie osiągnąć w Jezusie. Wiecie, kiedyś jak ja byłem jeszcze młodym człowiekiem, to znaczy jestem dalej młodym, ale kiedy należałem do młodzieży, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Mi nikt nie dał więcej lat niż mam, nigdy, w przeciągu mojego 40-letniego życia. Nikt, nigdy jeszcze. Jak? Wszystko przede mną, Ania mnie pociesza. Pewnie, że tak może przyjść, ale dotychczas mi nikt nie powiedział, że mam więcej. Zawsze mi mówili, że mam mniej. I super, fajnie. Ale kiedy ja byłem młodzieżą, zaliczany do młodzieży, to na końcu Biblii my jako młodzież wpisywaliśmy sobie różne ważne daty. Na przykład ja miałem wpisaną datę mojego nowonarodzenia, bo wiedziałem, kiedy to się stało. Był to dzień, w którym zdecydowałem się świadomie oddać moje życie, powierzyć je w ręce Jezusa, aby On mnie poprowadził. Miałem także datę chrztu wodnego, kiedy go przyjąłem. Miałem także datę chrztu w Duchu Świętym. I myślałem, że już osiągnąłem wszystko. Datę ślubu nie wpisuję w Biblię. Nie chciałem psuć osiągnięć Pana Boga. Oczywiście ja z moją żoną jestem szczęśliwy bardzo.
Obiadu już nie ma.
Radziu, ale u Ciebie mam. Dziękuję. Dziękuję. Ty też dzisiaj pościsz? A, to Radek, Krzysiu, u Ciebie?
Oj, za takie słowa nie wiem, czy będę robił.
Ale Ty? A Ty? Czy ja u Ciebie mogę? Ja już się wpraszam. A Maryla może. Piotrze. Mirka, dziękuję. Dziękuję, Mirka podniosła rękę. Do Mirki mogę iść. U niej wszyscy mogą się zawsze gościć. Dziękuję, Mirka. Ale Piotr też bym mógł, nie? W razie czego. Czy musisz... Nie, tam jest hierarchia. Nie, tam, nie wiadomo, czy by mi starczyło. Okej, okay, rozumiemy. Okej, okay, jakie daty pamiętasz w swoim życiu duchowym? Bo do tego zmierzam. Jakie masz zapisane, jakie pamiętasz? Oczywiście pamiętamy dzień swoich narodzin. Datę swoich urodzin. Czy duchowych swoich urodzin pamiętasz? Czy datę swojego chrztu, kiedy w świadomy sposób ślubowałeś Bogu, że chcesz z Nim żyć do końca swojego życia? Czy ją pamiętasz? Czy pamiętasz datę chrztu w Duchu Świętym, kiedy moc Boża wstąpiła na Ciebie i w namacalny sposób doświadczyłeś mocy i autentyczności Ducha Świętego w swoim życiu? Więc... A co z innymi datami? Czy nie ma więcej dat, które moglibyśmy wpisywać i zapamiętywać, co Bóg poprzez nasze życie zrobił? A co z datą, kiedy pierwszy raz zwiastowałem komuś dobrą nowinę? Odważyłem się i powiedziałem o Jezusie. Albo modliłem się o czyjeś zbawienie. I pamiętam ten pierwszy raz, kiedy to było, gdy człowiek powiedział: Andrzej, jestem gotowy, chcę, aby Jezus stał się Panem mojego życia. Ja z Nim się modliłem o to. A co z modlitwą o chorych? Ktoś przyszedł do Ciebie i był bardzo chory, ale Ty, tak jak Boże Słowo mówi, położyłeś swoją rękę i zacząłeś się modlić i przyszło uzdrowienie. I ten człowiek przeżył uzdrowienie namacalne. A kiedy po raz pierwszy przemówiłeś w Duchu Świętym, to kiedy zacząłeś modlić się, jak mówi Boże Słowo, a kto językami mówi, niech modli się o dar tłumaczenia i wykładania tych języków. Czy zacząłeś już taką w ogóle modlitwę? Że chcesz, aby Bóg Cię używał, jesteś otwarty na Ducha Świętego. A co z innymi darami, pozostałymi 7 jeszcze, które są? Czy o nie się modlisz, zabiegasz? Czy po prostu tak bardzo minimalistycznie podchodzisz do życia z Bogiem? A co z pierwszym uzdrowieniem, którego doświadczyłeś, czy sam, czy w życiu kogoś? A co z datą odkrycia swojego powołania, gdy Bóg do Ciebie przemówił, gdy usłyszałeś wewnętrzny głos, przekonanie, czy to zapisałeś, czy przekazałeś? A co z datą, gdy byłeś odpowiedzią na czyjąś modlitwę i Bóg Cię do kogoś posłał i ktoś powiedział: Bóg Cię przysłał dla mnie, gdy odebrałeś, co miał dla Ciebie? To są rzeczy, które pokazują nam, czy mamy oczekiwania, jak wiele jest do zrobienia, jak wiele wspaniałych rzeczy przed nami, jeśli tylko chcemy, jeśli jesteśmy zdeterminowani, jeśli w naszych sercach jest pragnienie, jeśli wiemy, co mamy w Jezusie i wiemy, jakie jest Jego dziedzictwo. To wszystko jest dla nas. Dlatego Piotr rzuca ludziom wierzącym wyzwanie i mówi, abyśmy uzupełniali naszą wiarę. I tam podaje różne cechy tej wiary. Uzupełniajcie waszą wiarę poznaniem, doznaniem, cnotą, braterstwem, miłością. Uzupełniać, to znaczy podjąć wysiłek, starać się, robić coś, rozwijać się, wzrastać, bo tak wiele jest ziemi do zdobycia, mówi Boże Słowo. Dlatego kończąc, chcę to bardzo mocno podkreślić. Bóg ma wiele dla nas do zdobycia. Wiele. Ważne, żebyś oczekiwał, żebyś chciał, to po pierwsze. Po drugie, żebyś odkrył, co On ma dla ciebie. I po trzecie, walczył, podjął walkę. Aktywnie, pełny wiary i ufności i determinacji. Wołał o to, modlił się o to, prosił Boga o to. Robił kroki wiary. Gdy popatrzymy na Kaleba, ja wczoraj, gdy przygotowywałem to słowo na dzisiaj, popatrzyłem na jego życie, na tę postawę, którą przyjął, to on dokładnie robił to, o czym ja mówiłem tydzień wcześniej. On przyjął odpowiednią postawę. On wspominał Bożą dobroć, on trwał w przymierzu z Bogiem, on zdobywał każdą twierdzę, on ciągle miał Boga na pierwszym miejscu, bez zastrzeżeń poszedł za Nim, on pytał Boga o radę i wsparcie, on zwyciężał w Bożym autorytecie. On dokładnie robił to, o czym mówiłem tydzień temu. Jeśli nie było Cię, a chciałbyś posłuchać tego słowa na naszej stronie internetowej, możesz to uczynić, odsłuchać lub powtórzyć. Bo Bóg chce dawać nam wiele, wiele, wiele błogosławieństw, aby stawały się naszymi. Dziedzictwo Jezusa jest niewyobrażalne dla nas. Jak wiele wspaniałości w Nim jest dla nas. Ale to od nas zależy, od decyzji, determinacji, ufności, wiary, pragnienia tego w naszym życiu, aby to się mogło zrealizować i ziścić. Od nikogo innego, bo w Jezusie zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I to jest potencjalnie nasze. Ale trzeba na tym stanąć, jak stopa Izraelitów musiała stanąć na ziemi obiecanej, aby było ich i zdobyć. Bo jest przeciwnik, jest wróg, który zrobi wszystko, aby złamać naszą wiarę, aby nas zniechęcić, aby nas powalić. Gdy rozmawiałem w tym tygodniu z jedną osobą na temat tego, o czym będę mówił, w ogóle na temat tych tematów, które poruszamy, on przysłał mi później taki e-mail z historią pewnego człowieka. który to opisuje jego córka, że jej tato dożył 106 lat. I ona opisuje, nawiązując do Kaleba, który miał 85 lat i wciąż był gotowy do tego, żeby coś robić i zdobywać dla Jezusa, dla Boga, to jej właśnie ten tato, 106-letni, kiedy miał 100 lat, skończyła mu się ważność prawa jazdy i poszedł do urzędu, ponieważ chciał przedłużyć. On się czuł dobrze, sprawny. Gdy często przyjeżdżali jego przyjaciele, troszkę młodsi od niego, 80-latki, on mówi, że to młodzież, przyjeżdżali, to on ich obwoził po okolicy, zwiedzali razem z nim. Gdy poszedł do urzędu, to urzędnik tak popatrzył i tak od niechcenia powiedział: a po co panu jeszcze prawo jazdy na 100 lat? On popatrzył na tego urzędnika i powiedział: a kto tych starych dziadków będzie woził? On ciągle chciał coś robić. Także nie ma w Bogu czegoś takiego, że jest stop. Bóg ciągle rzuca nam nowe wyzwania. Bóg ciągle chce, abyśmy zdobywali. Bóg ciągle mówi: jest wiele do zrobienia. Wglądnij w siebie. Jest wiele dla zrobienia. Popatrz wokoło. Jest wiele do zrobienia. Zauważ tego czy tamtego. Jest wiele do zrobienia. I masz wszystko w Jezusie, aby to uczynić i spełnić. Ja jestem po Twojej stronie. Amen. Powstańmy do modlitwy.